Cześć, przed Wami odcinek z Jakubem Lisińskim, drugim pokoleniem, który zarządza firmą Olmed. Jakub opowiada o tym, jak w środku pandemii rozpoczął się proces sukcesji, o tym, jak z dość beztroskiego dzieciaka, który próbował różnych rzeczy w biznesie i nie do końca wiedział, czego szuka, stał się bardzo zagorzałym pracownikiem, bez wynagrodzenia, jak zaczął budować siłę marketingową swojej firmy, jak znajdywał towar, kiedy nie dało się go znaleźć i jak 9-krotnie zwiększył sprzedaż w e-commerce. Generalnie prowadząc do tego, że spółka jest 3-krotnie większa po niecałych 4 latach prowadzenia tej firmy. Bardzo fajna rozmowa, jeżeli sukcesja jest tym, co rozważacie jako rodzic czy jako dziedzic, to warto jej posłuchać, bo dużo było takich obszarów, gdzie rozmawialiśmy o tym, gdzie wychowanie, gdzie rozmowy, gdzie podejście nestora czy podejście sukcesora mają olbrzymi wpływ na to. To nie jest pierwszy odcinek, w którym mówimy o sukcesji, ale to jest odcinek, który na pewno warto zobaczyć i zastanowić się, jak rozwijać swoją firmę, tak żeby kolejne pokolenia potrafiły ją prowadzić. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie jakiś komentarz. Sztuczna inteligencja, AI, bardzo to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo nam daje zasięgi. Także dzięki za lajka i napisz komentarz. Super, dzięki. A dzisiejszym gościem jest Jakub Lisiński.
Cześć, Maciek.
Dziękuję. Jakub zarządza i prowadzi firmę Olmed.
Tak jest.
Która jest już taką niemałą firmą.
No w tym roku idziemy na 230 milionów obrotu.
To jesteś już milionerem?
No to jest podchwytliwe pytanie.
Oczywiście.
No myślę, że trochę tak. No, na pewno w pewnym sensie. Natomiast to jest dopiero początek przygody.
To jest początek przygody?
Tak.
230 milionów, tak?
No myślę, że tak. To jest początek przygody, bo jestem bardzo głodnym, młodym przedsiębiorcą. I tak naprawdę no 28 lat to jest początek swojej jakby kariery zawodowej.
No dobra, Elon Musk miał chyba 27 lat, jak sprzedał pierwszą firmę i dostał tam 20 milionów, 20 kilka milionów dolarów, więc dobrze, spoko. Słuchaj, za chwilę opowiemy o tej historii i o firmie dużo więcej, ale to, co chciałbym się dowiedzieć od ciebie, to jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
No myślę, że powinniśmy się może cofnąć kilka lat wstecz. Ja pochodzę z przedsiębiorczej rodziny, można ją tak określić. Moi rodzice stworzyli duży biznes. Medycyna, farmacja, deweloperka, są różne segmenty. Ja jakby wychowywałem się w tych okolicznościach. Myślę, że jestem takim przykładem człowieka, który dosyć szybko przeszedł dość duży rozwój jakby w środku, bo jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy miałem kilkanaście, 20 lat, 22 lata, no to na pewno nie było we mnie dojrzałości. No myślę, że to też taki wiek, ale no pewnie określiłbym się może nie jakimś skrajnym bananem, jak to brzydko i kolokwialnie można nazwać, ale no, drugie imię to prokrastynacja i gdzieś ucieczka od ciężkiej pracy.
Ale a pracowałeś z rodzicami w biznesie?
Nie.
Jaka była twoja pierwsza praca?
No właśnie, to jest sedno problemu, bo ja za dużo nie pracowałem, jak byłem młody. No, jakieś wakacyjne prace na zasadzie mycia samochodów czy coś
takiego.
Pamiętasz
pierwsze zarobione pieniądze w życiu?
Tak. Nie wiem, czy to można nazwać zarobione pieniądze, ale sprzedałem Game Boya, jak miałem 7 lat, którego dostałem od rodziców, więc nie wiem, czy to tak można...
Ale kasa weszła,
tak. No jeszcze jest jedna taka śmieszna historia, gdzie w pierwszej klasie gimnazjum były tak zwane szczęśliwe numerki. Ktoś, kto rano wylosował ten szczęśliwy numerek, znaczy numer, który został wylosowany, jakby każda osoba w klasie, w całej szkole nie była pytana i nie musiała mieć pracy domowej. No i ja gdzieś tam może niszę swoją znalazłem i namówiłem osobę, która się tym zajmowała, bo to była osoba z trzeciej klasy, już pamiętam, chyba gimnazjum, miała tam egzamin gimnazjalny, musiała się uczyć, no więc dałem jej do zrozumienia, że może ja przejmę tą rolę, bo nie musi wtedy wcześniej wstawać do szkoły. No i ktoś do mnie podszedł wtedy i powiedział, że słuchaj, weź wylosuj mi tam ten numerek, ja ci dam 5 dych. No i że tak powiem, stworzyła się nisza, więc zacząłem ją wykorzystywać. Długo jakby...
Był popyt.
Niestety długo tego biznesu nie prowadziłem, bo wpadłem. No i to była moja pierwsza z trzech nagannych zachowania w szkołach. Wezwani rodzice, znaczy mój tata nigdy nie chodził na takie rzeczy, powiedział, że najwyżej mnie wywalą. Moja mama pierwsze dwa razy poszła, za trzecim razem już nie poszła. No więc przyszedłem do dyrektora, no ale ja przyjąłem pałeczkę, ja zawsze miałem gdzieś tam łatwość w mówieniu, więc nawet jako taki mały gówniarz w tym pokoju po prostu załatwiłem sprawę. Puenta była taka, że dyrektorka powiedziała, no pani syn albo pójdzie do więzienia, albo zostanie premierem, nie? No i tak to się zaczęło.
A chcesz zostać premierem?
Wiesz co, myślałem kiedyś o tym. Myślałem o tym kiedyś, w sensie zawsze każdy mi powtarzał, że nadaje się na polityka, ale to jest bardzo brudna gra. I miałem taką...
Taka jak szczęśliwy numerek.
Miałem taką romantyczną wizję, że jak osiągnę pewne cele, które personalne, takie egoistyczne, to pójdę zbawić świat, a najlepszą i makro jakby skalą jest polityka. I tak sobie taką wizję snułem przez wiele lat. Teraz, kiedy... wiem, ile kosztuje mnie prowadzenie tego biznesu emocjonalnie. Myślę, że po prostu może nie starczyć mi siły jakby w przyszłości na to, żeby iść w tą politykę.
To jak się stało, że teraz ty prowadzisz rodzinny biznes? Bo to nie była taka prosta droga.
No nie, nie była.
Znaczy, otwierałeś własną firmę w międzyczasie, prawda?
Tak. Zacznijmy od tego, że ja zawsze wychowywałem się, nie mogę tego nazwać, że w cieniu rodziców, ale no, ja byłem zawsze takim dumnym kogutem, który się z tatą bardzo spierał, oba charaktery bardzo dominujące, więc zawsze gdzieś byłem oceniany. To nie jest, że oceniany, no po prostu syn pana Andrzeja, tak? I to nic w tym złego nie jest, ale no gdzieś tutaj z tyłu głowy zawsze pojawiała się ta myśl, kurczę, ja chcę udowodnić. No w ogóle chęć udowadniania...
Czyli chcesz być Jakubem, a nie synem Andrzeja, tak?
Tak, no miano syna, że tak powiem, towarzyszy mi do tej pory. Taka jest kolej rzeczy, nie? No, że trzeba pewne rzeczy udowodnić. W ogóle chęć udowodnienia psychologicznie to jest taka silna jakby emocja, motywator, może być motywatorem, jeśli zawładniemy tym odpowiednio, ale też w bardzo negatywny sposób się to potrafi uaktywniać. A to jest taka, myślę, domena córek czy synów, którzy wychowują się niekoniecznie nawet w przedsiębiorczej rodzinie, ale w rodzinie, w której...
Silni rodzice,
którzy osiągnęli jakiś sukces, tak? Więc trzeba zawładnąć, to jest, ja to tak nazywam, że chyba to się tak nazywa, że zarządzanie negatywnymi emocjami i można po prostu ukierunkować złość, to właśnie to udowodnienie, chęć udowodnienia. Natomiast no, moja przygoda zaczęła się od tego, że właśnie chciałem iść swoją drogą. Chciałem otworzyć swój biznes, zaczęło się tam od jakiejś, byłem zafascynowany startupami, jakby ja lubię technologię, lubię tworzyć, budować, generalnie rozwijać, więc jakby myślałem o tym, były jakieś pomysły, z tych pomysłów tworzyły się projekty, z tych projektów na ogół nic nie wychodziło, ale każdy, to mówię w wieku 20-21 lat, tak, ale gdzieś tam każdy ten projekt dodawał te 5-10% jakiegoś doświadczenia, no aż zaczęło coś wychodzić, był taki projekt, który przyrodził się w biznes dochodowy, który działa teraz, aczkolwiek ja zrobiłem ten exit z niego, on jest związany z Chinami, współpraca z rządem Chin i tam organizacja wyjazdów na studia i na kursy językowe ze współpracy z Huawei'em, Alibabą, różne szkolenia.
A skąd pomysł na taki biznes?
Mój przyjaciel ja generalnie uważam, że jakby biznes tworzą ludzie i pracownicy to jest fundament, ale też odpowiedni wspólnicy, piwnicy, to jest jakby, może być piąte koło wozu, ale też ogromna wartość. Wtedy mój przyjaciel z czasu właśnie od podstawówki do liceum, bardzo długo jakby mieliśmy tą swoją relację, budowali. On wyjechał do Chin, załatwił sobie to stypendium, był tam rok, zrobił guanxi tak zwane, czyli relacje i wpadł na ten pomysł, żeby założyć ten biznes, ale potrzebował kogoś, kto ogarnie to wszystko w Polsce i będzie potrafił sprzedawać. Ja zawsze gdzieś tam tą umiejętność sprzedaży miałem, więc w wieku 20 lat właśnie naprzeciwko siebie miałem rodziców i córki czy synowie mieli często starsi ode mnie i musiałem ich przekonać do tego, że ja wyślę ich na drugi koniec świata i będą bezpieczni, tak. No i gdzieś tam mi się to udawało, no ale to mnie dużo też nauczyło. To były czasy, kiedy ja maila nie potrafiłem napisać odpowiednio.
Czy musiałeś się wszystkiego nauczyć?
Nie jestem zwolennikiem zasady fake it until make it, ale jestem zdecydowanie zwolennikiem afirmacji i odwagi, i dobrego timingu, i zuchwałości. I wydaje mi się, że to był właśnie taki moment, nie? Że ja miałem naprzeciwko siebie ludzi, musiałem zrobić coś, co było bardzo trudne, wymagające i zbudować zaufanie wśród dużo starszych ludzi, że ja jako 20-latek zaopiekuję się tym córką czy synem. Z drugiej strony nie potrafiłem dużo maila napisać. To mi wychodziło, a tamto mi nie wychodziło, nie? I miałem taki, przez to, że właśnie to jest problem, jakbym miał coś zmienić, to zacząłbym w wieku 10 lat pracować, nie? Nie grać w gry komputerowe, tylko gdzieś tam inaczej po prostu...
Czyli to wychowanie w rodzinach przedsiębiorczych, gdzie rodzice każą dzieciom pracować w swoim przedsiębiorstwie, wbrew pozorom nie jest takie złe, prawda?
Nie, uważam, że totalnie nie jest złe, aczkolwiek super doświadczenie na pewno jest praca gdzie indziej.
Bo?
Dlatego, że po pierwsze... zbiera się doświadczenie i jeśli popełnia się błędy, to są błędy u kogoś innego, nie u siebie. Mhm. One kosztują trochę inaczej. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zupełnie inne może być podejście. To nie jest...
Nie jesteś synem Andrzeja gdzieś indziej.
Tak. I to zawsze jest ten kij ma dwa końce. Z jednej strony ludzie patrzą na ciebie jak na potencjalnie przyszłego właściciela. Z drugiej strony i to przeszkadza, bo ty się czujesz wyższy, a niekoniecznie powinieneś być.
To tak nie masz tej wiedzy, tak? Nie umiesz maila napisać.
Tak, tak właśnie. Tak? Druga rzecz z kolei jest tak, że ty widzisz, że oni cię nie doceniają i okej, ty możesz to wziąć na barki i pracować jeszcze ciężej, no ale to jest zarządzanie emocjami, które może prowadzić właśnie w jakieś skrajne złe przemyślenia, nie? Mhm. Wydaje mi się po prostu, że nie ma dobrej drogi. Mogą być pokazane różne drogi, a tak jak w biznesie trzeba być elastycznym.
To chyba to jest tak, że każdy biznes i każda rodzina musi znaleźć swoją drogę, nie? Jeżeli
tak
chce zrobić sukcesję.
Zdecydowanie tak.
To co się stało z tym twoim pierwszym biznesem? Jak duży on się zrobił?
Wiesz co, na tamten moment to było przychodu kilkaset tysięcy złotych.
To dla 20-latków to nie jest mało pieniędzy, nie?
Tak.
Bo koszty były raczej niskie, tak?
Tak, no my wszystko praktycznie sami robiliśmy. Później, zresztą z człowiekiem, który tu miał wywiad, Wojciechem Bączykiem, on założył firmę doradczą i jakby ja wszedłem jako partner biznesowy, pomagałem mu rozwinąć ten biznes, też zajmowałem się sprzedażą. Na tamten moment tam generowałem od 30 do 50% przychodu u niego w firmie. Jakby wniosłem też bardzo dużo kontaktów, ja przez te lata bardzo dużo networkowałem, to mi bardzo sporo mi dało, naprawdę konferencje i ogólnie otaczanie się, jakby ja z jednej strony będąc w tej przedsiębiorczej rodzinie miałem ten atut, że od małego wychowywałem się w otoczeniu dużych pieniędzy i ludzi sukcesu.
Których znałeś.
Tak, to daje pewną swobodę w komunikacji, pewną odwagę, pewne bycie i to jest ta wartość. Natomiast no ja też robiłem swoje jakby kontakty, tak? I zawsze mi rodzice jakby to widziałem po nich, bo oni ten biznes budowali, może nie ten konkretny, w którym ja jestem, ale jakby na bardzo dużo jakby tych możliwości rodziło się poprzez relacje, nie? Więc network jest cholernie ważny, to oczywista sprawa, więc starałem się to budować. Zresztą to jest inspiracja. Dlatego polecam, zachęcam do pójścia na twoją konferencję. Byłem na ostatnio na tej ostatniej i bardzo fajni ludzie. Naprawdę bardzo fajni ludzie.
Nawet dla samego networku, już nie mówię o kontencie całej reszty.
Tak. Znaczy ja w pewnym momencie po prostu jednak ten content, on się powtarza. Nie mówię, że na twojej konferencji, ale na przykład na marketingowych, no to są często jakieś tam odgrzewane
kotlety. Na wszystkich konferencjach się powtarza.
Ja wypadłem trochę przez ostatnie 3 lata, teraz twoja konferencja i przygód przedsiębiorców, to były dwie sprzed ostatnich 3 lat, na których ja byłem, mówię, jakby skupiłem się na biznesie, a nie miałem trochę czasu na ten, ale zrobiłem ten background wcześniej. Więc ten biznes drugi, ten biznes doradczy, to mi dało...
Ale tam byłeś pracownikiem, czy...?
Nie, nie byłem wspólnikiem na papierze, ale byłem takim, takim partnerem biznesowym, to było takie nieułożone, bo ja robiłem nie tylko to, więc jakby nie sformalizowałem, nie doszliśmy do formalizacji tego, bo w momencie, kiedy mogło to się formalizować, to ja zrobiłem krok w tył, powiedziałem, dobra, to był akurat moment, kiedy wróciłem do Łodzi, do mojego rodzinnego miasta z Warszawy, bo mieszkałem w Warszawie i zaczął się ten proces wchodzenia do firmy rodzinnej. Więc...
A co dały ci te 2 doświadczenia, czyli budowanie firmy z kolegą i budowanie firmy konsultingowej, gdzie robiłeś sprzedaż i tak dalej? Czego ci nauczyły te rzeczy?
Dały na pewno poduszkę finansową, która pozwoliła...
Czyli zarobiłeś kasę.
Tak.
Sam z siebie, tak, dla siebie, nie sprzedając
tak,
Game Boya.
Tak, tak. Mhm. I to dało mi później możliwość trochę gry w szachy z rodzicami, że jak ja wchodząc w biznes rodzinny, nie muszę tak pobierać jakby pieniędzy stamtąd, to jest jakaś moja rola inwestycji.
Nie musisz brać pensji, tak?
Tak, nie muszę brać pensji i nie brałem przez teraz jakby mija 3 lata z kawałkiem, jak jestem w biznesie rodzinnym, a dopiero od niecałego roku jakby jakieś tam pieniądze i też nie zarabiam najwięcej w firmie. Ale przez pierwsze 2 lata jakby to była moja jakby forma inwestycji, że ja tu po prostu tworzę wartość bez...
Bo miałeś oszczędności, z których mogłeś żyć, tak?
Tak, tak, tak. To na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, a to jest ważne w takich relacjach, bo odcięcie się od rodziców, wszystko jest proste, jeśli jakby odcinamy się od rodziców wcześniej, tak? I jakby stworzymy tą swoją niezależność finansową.
No, my nie mówimy o emocjonalnym odcięciu się i rodzinnym, tylko finansowym.
Tak, finansowym, ale to jest połączone z emocjonalnym, bo to daje, no bo jak ty masz zbudować szacunek i jakiś swój własny wizerunek w oczach tych tytanów, tak? Legend po prostu, który jak żyjesz z ich pieniędzy i nie potrafisz samemu udowodnić, że jesteś czegoś wart.
Zdecydowałeś się wrócić do Łodzi?
Tak.
Dlaczego?
Przypadek totalny. Pandemia. W ogóle nie miałem zamiaru wchodzić do firmy rodzinnej.
Czyli chciałeś być sobą.
Tak, nie chciałem wchodzić do firmy rodzinnej, dlatego że nie widziałem, jakby w mojej właśnie głowie to wszystko było, rodzice byli tacy wielcy, oni nie potrzebowali pomocy, a ja nie chciałem być synem, tylko chciałem tworzyć. Więc jak nie miałem pomysłu na to, co robić, to jakby nie wchodziło mi do głowy w ogóle taka myśl, żeby wrócić. Miałem cel, wiesz, dobra, ja tam, nie wiem, do tej 30 czy jeszcze parę lat zarobię dużo pieniędzy, zrobię swój case, później pomyślimy, nie? Zaczęła się pandemia, wtedy były te momenty, że wiesz, chodziły te po tym messengerze, że mogą zamknąć autostradę, no w ogóle wariactwo.
Nie było wiadomo, o co chodzi.
Tak, więc mama zadzwoniła i powiedziała, dobra, dawaj, wróć na chwilę, na 2 tygodnie do Łodzi, będziemy razem, jakby coś się stało, no to możemy...
A to była rodzinna decyzja.
Tak, no ja mówię, że okej, no w sumie dawno nie byłem w Łodzi, to wrócę, no co to za problem, tak? Jak wróciłem, to trochę mi się nudziło, więc stwierdziłem, dobra, wykorzystam okazję, pochodzę sobie do firmy, tam popracuję, swoje tematy porobię. Jak zacząłem przychodzić, a ja zawsze myślę, że jestem dobrym obserwatorem, no to po prostu patrzyłem, co tam się dzieje, nie? Chłonąłem to wszystko.
Mając już trochę doświadczenia.
Trochę doświadczenia, bo właśnie taki background, który co mi to dało? No dało mi to na pewno umiejętności sprzedaży, jakieś, wiesz, rozmowy z przedsiębiorcami z trochę innych biznesów, bardziej nowoczesnych. Na pewno ja miałem bardzo duży background marketingowy. Pracowałem, to jedyna moja praca, oprócz tych tak jakichś wakacyjnych dawno temu, to była 10 miesięcy pracowałem w agencji marketingowej. która mi bardzo dużo dała. Te 10 miesięcy ja tam poszedłem i stwierdziłem, dobra, ja wiem, że ja tam nie będę pracował forever. Ja tam jestem po to, żeby każdą minutę wycisnąć jak najwięcej informacji, wiedzy dla siebie. Tak, więc challenge. Pobiłem jakieś tam rekordy sprzedaży. Mhm. Zrobiłem fajny case. Poznałem super ludzi, którzy też bardzo dużo mi dali. Mam z nimi relacje do tej pory i dali mi wartość. Wydawało mi się, że ja jej nie dałem wystarczająco, bo stamtąd poszedłem po tych 10 miesiącach. Ale
no,
później...
ale sprzedawałeś dobrze.
Tak, i na pewno zarobili dobre pieniądze, a później jeszcze oboje, no to jest, wiesz, wymiana. No, network to jest, ja daję wartość im, oni dają mi wartość, super ludzie, do tej pory mamy kontakt. Ten background był. Wchodzę, patrzę, to bym poprawił, to bym zmienił. Mam jakąś wizję, nie? Jakiś pomysł.
I jak rodzice zareagowali na te twoje pomysły i te zmiany i tak dalej?
No, ciężko. W sensie mama to wiesz, mama to jest mama, kochana i ona jakby nigdy nie, znaczy nigdy, no ona jest wymagająca, ale trochę inaczej to jest z mamą. No mój tata to jest czerwony kolor. Wspaniały człowiek, ale mało cierpliwy i bardzo wymagający, który trafił na dobry materiał, bo u mnie zawsze, wiesz, poprzeczka wysoko stawiana, to ja lubię do niej dochodzić i przeskakiwać ją i dalej, i dalej, i dalej. Więc akurat trafił na dobry materiał. Natomiast no, pierwsze takie rzeczy były, pierwsza taka, jak ja wróciłem do domu i powiedziałem, dobra, tato, zaczynamy sukcesję. Ja powiedziałem...
Ale to od razu? Trzeciego dnia? Drugiego dnia?
To było w pierwszych dniach, nie? Jakoś tam na początku, że powiedziałem, dobra...
Poszedłeś z grubej rury.
Tak, no jak zawsze. No, ja powiedziałem, że dobra, chciałbym wejść w ten biznes rodzinny. Zaczynamy sukcesję, nie? A on powiedział, no jakiś tam wulgaryzm. Ja sobie później ostatnio właśnie przypomniałem dokładnie, bo tak miałem ostatnio jakiś tam wywiad i w Przygodach Przedsiębiorców i powiedziałem tam jedno słowo, ale później sobie zapytałem tatę, jak to było i było trochę inaczej. Kontekst ten sam.
Każdy inaczej to pamięta.
Znaczy kontekst
oczywiście.
Ten sam, nie?
W sensie, a co to było? Spadaj młody?
Nie, odpierdol się od mojej firmy, nie?
O, czyli miałeś się nie wtrącać i w ogóle nie przychodzić?
Nie, widzisz, i to jest właśnie mój tata, nie? To jest mój tata, który challenge'uje, ale z drugiej strony daje pole, tak, wiesz, to trzeba wyczuć, bo on ci powie takie ostre słowa, ale on chce, żebyś ty jakby odpowiedział odwagą i siłą.
I on sprawdza, tak. Czy jesteś miękki, czy jesteś twardy w pewnym sensie w ten sposób. Tak.
I ja mu na to odpowiedziałem, okej, tato, ale ja tego nie zrobię i wiesz dobrze o tym. Za rok przyjdziesz do mnie i powiesz, że jakby dobrze, że to się stało i przyznasz mi rację, nie? Tak się wydarzyło po roku.
Czym
dokładnie.
Się zająłeś? To za chwilę o tym pogadamy. No. To czym się zająłeś w tej pandemii w firmie? Wszedłeś i zobaczyłeś, że można by to zrobić lepiej. Co to jest to?
Co, na początku to było, tak sobie myślałem, kurczę, znaczy to była akurat pandemia i był problem z maskami. Mhm. Ja w związku z tymi Chinami, zanim pandemia się zaczęła w Polsce, miałem taką przygodę, która też mnie sporo nauczyła. Zaczęliśmy organizować te maseczki z Chin. Ale tuż przed pandemią w Polsce, tu się zaczęła spekulacja. Ja wtedy nie byłem jeszcze w Łodzi. Niesamowicie w ogóle ten czas to mijał, jakby wiesz, jeden dzień jak 5 minut, nie? Ja wszystkiego nie pamiętam, bo taka adrenalina, jaka mi towarzyszyła w tamtym momencie, że wiesz, urywa mi się po prostu w jednym momencie bogaci ludzie, inwestorzy, zwykli pracownicy, prezesi jakby wielkich spółek, gangusy, wszyscy razem do jednego wora. I wiesz, i próbują dealować na telefon na kilka milionów, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie?
Tu maseczek.
Tak, tu maseczka jest w Niemczech, dawaj, tu w Turcji, tu coś tam. No nieprawdopodobny czas, w którym jakby ludzie, bo to jest gorączka złota, inaczej tego nie można było nazwać. W jednym momencie, w chwilę dało się zarobić pieniądze, które mogły ustawić ciebie do końca życia.
Ściągając maseczki do Polski.
Albo kupując je, nie wiem, w Turcji czy gdzieś tam. No ściągając z Chin, no później to było trudne, ale no jakby i mnóstwo skamu, nie? I wtedy ludzie pokazali swoją prawdziwą twarz. Ja generalnie mam w sobie bardzo dużo takiego idealizmu, chcę wierzyć, wiesz, mam dwie strony w sobie trochę, ten czerwony, żółty kolor. Ten żółty kolor to jest taki, który coś mi podpowiada, kurczę, ja chcę wierzyć ludziom, nie? Ja chcę widzieć w ludziach dobro, tak? I musiałem, i było takich parę elementów w moim życiu, kiedy dostałem strzała, że ludzie jednak to są, potrafią być bardzo źli i potrafią cię wykorzystywać. I wtedy to było po prostu jakby na porządku dziennym, no że po prostu opowiadali głupoty i też się traciło duże pieniądze i też się traciło majątki. Znam takie przykłady, gdzie ludzie utopili no, ogromne pieniądze.
Kupując pusty kontener, tak?
No na przykład, tak. Mhm. Albo kupując, później tego nie sprzedając, albo nie było odpowiednich papierów. My też mieliśmy taką historię. No i właśnie te maseczki. Ja przychodzę, jest temat, kurczę, no wiesz, w farmacji, w aptece, jedną z najważniejszych rzeczy to jest dostępność towaru. Po prostu wszystko musi być i tyle. No i jak nie ma tych maseczek, no nie była kwestia zarobku, że my chcieliśmy, wiesz, tam nie wiadomo ile zarabiać na tym, tylko po prostu...
Ich nie było.
Tak, i mieć to. Mieć...
Przez pierwsze miesiące nie dało się kupić.
Oczywiście. No więc, wiesz, wchodzę, tam ludzie, którzy mają doświadczenie naście lat w branży, nie potrafią tego załatwić. Ja ogólnie bym na tych maseczkach, zanim ta pandemia zarobił bardzo dużo, bo coś zarobiłem, ale to jest jakiś promil tego, co mogłem. Gdybym nie był, gdybym miał te przemyślenia, które mam teraz, bo wtedy byłem dumny i ja nie chciałem przyjść do rodziców, a ja mogłem zakontraktować, wiesz, linię produkcyjną na tamten moment, zanim pandemia była w Polsce. I być, wiesz, pandemia tu się zaczyna, a ty już masz maseczki, nie? Tylko ja nie przyszedłem, ja byłem wtedy no name, Jakub Lisiński, nie świeciłem Olmed, tak, duża firma i byłem jakimś tam pośrednikiem, bez kasy, nie wchodziłem swoją kasą, to też był minus i próbowałem, wiesz, znów budować zaufanie w chwilę, łączyć jednego z drugim, nie? No więc to było trudne. Ale wchodzę do tej firmy rodzinnej, mówię, dobra, no to ja jestem w stanie załatwić te maseczki. No i pierwsze takie, wiesz, zbudowanie jakiejś takiej świadomości, że mogę coś zrobić. No i pojechaliśmy na przykład z mamą, to też śmieszna historia, pojechaliśmy z mamą gdzieś chyba pod Kraków, pod jakiś ryneczek stary, po prostu, no my myśleliśmy, że wiesz, pójdziemy do jakiegoś magazynu, a to jest jak za jakimś targowiskiem.
Za targowiskiem. Tam, gdzie wszystkie śmieci się wyrzuca
tak, dokładnie tak. Czekamy, przyjeżdżamy.
Tak jak w filmie, rozumiem, para się unosi.
Przyjeżdżamy, Mercedes wielki, nie wiem, nie znam się na autach, ale jakiś, wiesz, no duży, wydawał się bardzo drogi. Wychodzą wielcy panowie. Ja nie wiem, jak oni się w tym samochodzie zmieścili. Ambitna sprawa, naprawdę, bo chyba czterech ich wyszło takich ogromnych. No i mama mówi, ty, no, uciekamy, nie? Co tu się dzieje, nie? Weź ty...
Film gangsterski, tak?
Bo nas zaraz tu, wiesz, połamią, nie? Ja mówię, mamuś, spokojnie, wysiadam. Mili panowie, wszystko fajnie. Czekali aż kasa, bo wiesz, tam towaru nie uwolnią, zanim kasa na koncie, więc szybki przelew na małe pieniądze. Towar za kilkaset tysięcy zmieścił się w bagażniku X5, więc śmieszna sprawa.
Ale towar do aptek był, tak?
Tak, towar do aptek był. No i wiesz, i okej, znaczy panu wtedy, wiesz, były takie śmieszki z tymi panami, że kurczę, teraz to się bardziej opłaca handlować maseczkami niż koką. No, takie, tego typu ich przemyślenia. No ale taka była sytuacja, nie gorączka złota, no po prostu. No i wiesz, po roku okazało się, że ci ludzie nie zapłacili podatków i sobie, wiesz, porobili parę takich deali
i zniknęli.
Więc trzeba było jakieś tam tematy wyjaśniać. No i takich rzeczy, znaczy jakby to nie jest moja wina, że ktoś podatków nie zapłacił, nie? Więc jakby czyste ręce. Natomiast my zapłaciliśmy wszystko, co trzeba było i udokumentowane było. No ale no, tego typu historii też było mnóstwo. No i zaczęliśmy szyć, wtedy zanim jeszcze były ten temat ze szwalniami. To w ogóle drugi przykład takiego momentu, kiedy mogłem zrobić coś więcej. A tego nie zrobiłem, bo miałem taki mózg, dobra, ja tylko jestem skupiony na Olmedzie i tworzeniu wartości w Olmedzie, a nie na skali, nie? Nie na robieniu jakiegoś biznesu dookoła. I mogłem wtedy pójść w stronę tych szwalni, a nie ja tutaj, wiesz, będę to pchał do Olmedu, a nie dalej, tak? Mhm. Więc takie jakieś, wiesz, moje przemyślenia z perspektywy czasu. Później stwierdziłem, to stworzymy swoją własną maskę. I to był taki, wiesz, nie było masek, a ja musiałem załatwić materiał na maski.
Który też był trudno dostępny.
mega, bo wtedy rząd zaczął kontraktować. Mhm. Mi się udało, wtedy pamiętam, udało mi się z jednej łódzkiej akurat firmy produkcyjnej wywalczyć jedną belkę, kiedy wiesz, 5 minut później Morawiecki tam wszedł i całą zakontraktował, nie? Tak, i wtedy to było pokazanie, kurde, bo wiesz, ja wchodzę taką energią, entuzjazmem, wszystko się da, co wy mi będziecie gadać, nie? Mhm. Nie da się zrobić, to ja wam pokażę, że się da, nie? Akcja i do przodu. Więc pokazałem na... wszyscy zaczęli, wiesz... To był już taki moment po wielu latach tej firmy, taki trochę zaczął się stagnacji tej energii. Moi rodzice się już zaczęli wycofywać dosyć mocno, nie? Już wiek 50 lat, to oni już no, bardziej chcą odpoczywać i być rentierem niż...
Nie zawsze.
No dobra. Są wyjątki, nie? Są wyjątki, ale oni byli zmęczeni. Zmęczeni po prostu już tymi problemami. To jest mega ciężki biznes.
Jak to wpłynęło na firmę?
No właśnie, to był pierwszy element problemu z sukcesją. Ja to sobie tak tłumaczę, że można mieć sukcesję menadżerską i rodzinną, nie? No i
u mnie... Znaczy, to musisz mieć obie, jak masz firmę rodzinną, nie?
Menadżer...
A, że menadżerowie przejmują.
Tak.
To w ten sposób
tak,
nazywasz.
Tak,
dobrze.
Tak, tak. Nie wiem, jak to się w praktyce nazywa, ale tak sobie to tłumaczę. I u nas nie było jakby tej kultury sukcesji na zasadzie, dobra, to do 5 lat do przodu to wszystko będzie tak poukładane.
Takich ludzi zatrudnimy, takich tak. wykrócimy i tak dalej.
To jakby element, tak jak często się w biznesach, szczególnie takich, które mają swój początek w latach 90., gdzieś improwizacja, tak? Więc... to nie był proces ułożony. No i ten bardzo niebezpieczny jest, ja to obserwuję często w firmach, szczególnie właśnie w rodzinnych, kiedy nie ma pomysłu na, bo ta energia i ta, ten wzrok tego właściciela musi być, nie? W jakimś tam wymiarze, a procesy i odpowiednie ułożenie pozwala, że można nie być w tej firmie, a i tak mieć ten wzrok. Jeśli tego nie ma, odpowiedniego kontrolingu, no to tworzy pole do wykorzystywania przez jakichś ludzi, często w środku firmy, do pewnych błędów, do pewnego braku kontroli, braku świadomości. Wtedy jeszcze bardziej wchodzi takie poczucie stresu, tak, u właścicieli. No, brak świadomości tego, co się dzieje, to jest prosta droga do jakiejś złości, negatywnych energii, emocji. Więc tak się zaczęło to robić, nie? I to była taka niebezpieczna rola, niebezpieczny moment. Ja też trochę to pogłębiłem, dlatego że wchodząc, nie mówię, że od razu, ale jeszcze zanim zostałem ten number one, to gdzieś tam był jakiś kluczowy menadżer inny, który trzymał bardzo dużo władzy u siebie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Trochę firma w firmie. To w ogóle bardzo dużo problemów stworzyło. I finalnie otarliśmy się prawie o, no może nie bankructwo, ale no było...
Problemy finansowe?
No mega duże, które jakby było też kulminacją mojej sukcesji, rozpoczęciem moich takich, wiesz, na papierze też i tak w praktyce tych bycia number one, to się złączyło jeszcze z operacją mojego taty ciężką na otwartym sercu, więc jakby taki rok temu dokładnie to było, bardzo wymagający dla mnie czas. Kiedy poczułem pierwszy raz, że jestem w 100%, jak to się mówi, sterem, okrętem i żeglarzem i ten ciężar na tych barkach jednak prawie mnie przygniótł, bo wiesz, jak się wychowuje, nawet jak robisz swoje biznesy, nie idziesz w ogóle, wiesz, w stronę rodziców, to bardzo pomaga taka świadomość. Łatwo jest ryzykować, kiedy wiesz, że zawsze możesz zostać uratowany, nie? Że ktoś cię uratuje. Jak powinieneś się noga, masz background, masz plecy, tak? I to wtedy łatwo jest mówić, że jesteś odważny i coś zrobiłeś, nie? Trudno jest, kiedy bierzesz odpowiedzialność za tak stuprocentową, za majątek tych rodziców i twój błąd nie kosztuje tylko ciebie, ale kosztuje jakby te 55 lat życia twoich rodziców, nie? Mhm. To jest odpowiedzialność, którą ciężko sobie, jak jest prosperity, to jest wszystko okej. Okay, jak się zgadza kasa na koncie i wszystko lecimy do przodu, to jest okej. Okay. Ale jak jest źle, no to jest, kurczę, no grube brzemię, nie? Bo brzemię syna jest wystarczająco duże, a syna, który potencjalnie może stracić majątek swoich rodziców, no to już jest no, dużo.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. A partnerem audycji jest ValueShips. Z nimi odkryjesz moc właściwego pricingu. To specjaliści, którzy pokazują, że właściwa strategia cenowa to prosta droga do większego zysku.
W Gdańsku było takie właśnie powiedzenie, które chyba się do całego świata robi, że te kamienice, które tam widzisz na Długim Targu, to budował dziadek, biznes rozwijał syn, a bankrutował wnuk zazwyczaj, nie? Że trzecie pokolenie ma najdłużej. Ty jesteś drugim pokoleniem, więc jest jeszcze dużo przed tobą. Co stało się twoją specjalizacją w firmie?
Niestety kryzysowe zarządzanie.
Przez te lata?
Wiesz co, taki rozwój. My rośliśmy, jak ja wchodziłem w biznes rodzinny, to jest offline i online.
Offline to znaczy zwykłe apteki.
Tak.
Online to znaczy
sprzedaż przez internet. Które są notabene najlepszym biznesem. Gdybyśmy mieli ich 100, to, że tak powiem, high life. Ale apteki stacjonarne, tak, no to było obrót około, są dwie spółki, ale jeśli mówimy o tej, no to było około 49 milionów obrotu.
Jak przychodziłeś tak, w pandemii.
Tak. Internet to było około 20 milionów.
Mhm. Czyli 2/3 było z biznesu fizycznego, a 1/3 z biznesu cyfrowego.
Tak. Teraz jest relacja zupełnie inna, bo internet przez te 3 lata urósł 9-krotnie. W tym roku idziemy na 180 milionów w e-commerce.
Jak urosły apteki?
No to jest kilka milionów. 54. Okay, idziemy na 54.
10%, tak?
Tak. 10% to jest mało ogólnie.
Ustawodawca zablokował otwieranie nowych aptek też. Tak. Nie można było otworzyć większej ilości, prawda?
Tak, ale to nie jest kwestia, wiesz, no można skalować biznes poprzez akwizycję, można skalować organicznie, więc tutaj akurat organicznie jest dziura, nad którą ja się skupiam. Po prostu ja nie czuję tak offline'u. Nie czułem, muszę teraz poczuć, więc dlatego się tego zacząłem uczyć od roku. Rosliśmy bardzo mocno w internecie, więc na tym byliśmy skupieni.
Czyli ty przez te 3 lata się skupiłeś na internecie?
Tak, tak. Co?
Internet, trzeba zdać sobie sprawę, to jest parę rzeczy. Oprócz marketingu, dobrego pozycjonowania, poszukania miejsc, gdzie można sprzedawać typu marketplace'y, to jest również cała logistyka z tym związana.
Zgadza
prawda?
Się.
I to są magazyny, to są ludzie, to jest wysyłki, to jest jednak zwroty, co też jest ciekawe, prawda?
Tak, i myślę, że to jest właśnie my bylibyśmy na pewno, urośliśmy jeszcze więcej i pewnie zupełnie inna byłaby relacja kosztów, ta logistyka to jest najtrudniejszy element e-commerce'u. Po prostu. Nie? To jest bardzo ciężka sprawa, szczególnie jak rośniesz 80% rok do roku.
Czyli masz biznes prawie 2 razy większy co roku.
Tak, i to jeszcze od coraz większej bazy. Nie? No wyobraź sobie, że nie wiem, w styczniu wysyłasz 70 tysięcy wysyłek, a w grudniu to jest 12 miesięcy 120. No kurde, to przez ten okres 12 miesięcy, żeby nie wywalić się logistycznie, co niesie ze sobą ogromne później koszty i problemy płynnościowe i stres w firmie, jakby problemy natury emocjonalnej, a to jest w ogóle zarządzanie emocjami u mnie w biznesie, jakby nie wiem jak to jest w innych, ja też mam, myślę, sporą organizację, to jest też taką, która jest dosyć mocno uzależniona ode mnie jako właściciela, więc ja czuję, że ja jestem na godzinach wychowawczych codziennie i muszę...
Z tym dyrektorem musisz dyskutować.
Nie, no i muszę różne rzeczy, wiesz, szkoły. miękkie po prostu. To jest polityka biura, kocham to, nie? Ja uwielbiam w ogóle, nie wyobrażam sobie prowadzić biznesu zdalnie. Ja po prostu uwielbiam te emocje krążące, znaczy one są czasem ciężkie i frustrujące, ale uwielbiam krążyć po biurze po prostu i wyczuwać to, co się dzieje. Logistyka.
Ja chciałem właśnie zapytać, jak się robi biznes, w którym nagle, bo mówiłeś, że było 70 tysięcy i tutaj masz 50 tysięcy więcej od razu, nie? Czyli masz tam 1500 paczek więcej dziennie do wysłania. 1500, no. 1800 no. To pewno te dni się różnią. Od 1000 do 2000. Jak to się robi? No bo masz przygotowane stanowisko do pakowania, papier, towar i tak dalej, a nagle masz tego zrobić...
Po pierwsze trzeba planować.
Więcej, tak?
Trzeba planować. A czy my planowaliśmy wszystko? Nie. To jest pierwsza sprawa. W sensie to jest pewna rzecz, że no ale pewne rzeczy improwizujesz. No bo co
nie inne... jesteś fizycznie w stanie zapakować więcej paczek.
Nie, chyba, nie, no to słuchaj,
po godzinach zostaną.
Chciałem powiedzieć, że wiesz, do takiego wszystkiego potrzebujesz
Byłem w twoich magazynach. Widziałem, jak one rosły i jak tam winda była w pewnym momencie.
Więcej stanowisk to jest pierwsza. Więcej ludzi to większe koszty. Więcej kolektorów, więcej urządzeń. System. Tak? To wszystko to jest IT, więc trzeba iść w stronę automatyzacji. Naszym problemem było to, że magazyn, który był bardzo kosztogenny zawsze, bo on jest bardzo kosztogenny, gdzieś nie szedł razem rozwój. Dlaczego powiedziałem, że trzeba planować? Bo z perspektywy czasu naszym największym błędem było właśnie niedostosowanie, spóźnianie się z dostosowaniem magazynu do skali, w której jak to rosło, nie?
Ale więc, jak mówisz kosztogenny, to masz na myśli kapitał obrotowy, czy koszty operacyjne prowadzenia magazynu?
Koszty operacyjne, tak, tak.
Bo on kosztuje, żeby to zrobić.
No
tak?
Musisz, i wiesz, problem polega na tym, jak działasz na, no jak ja przychodziłem do firmy, to było 1500 metrów magazynu, nie? Teraz jest 10 tysięcy. To jest taki.
Czyli jakby... masz magazyn, który jest 8 razy większy, tam 7 z hakiem.
Tak, tak? I to 10 tysięcy metrów jest dzisiaj, powinno być wcześniej, parę miesięcy przynajmniej wcześniej, tak? Chodzi o to, że jest taki moment, który się bardzo często zdarza w e-commerce, że działasz na 110% obłożenia magazynowego. Wtedy koszty.
To jest niemożliwe.
No jest możliwe, bo na przykład chodzi mi o regały, nie? I wtedy na przykład towar ci leży też na dole, w alejkach i wiesz, ludzie chodzą, w tym kontekście mi chodzi. Co się dzieje wtedy? Wtedy zaczynają się tworzyć często wąskie gardła.
I błędy.
Błędy, ale też ty musisz zatrudnić na przykład więcej osób, żeby zrobić to samo. No bo musisz nadrobić po prostu brakiem miejsca, brakiem jakichś procesów odpowiednich.
Ale wtedy podwyższasz sobie koszty, które zjadają ci marżę.
Tak. To jest generalnie problem, wydaje mi się, rozwoju w e-commerce, że po prostu ten rozwój kosztuje. Jeśli rośniesz bardzo mocno, żeby osiągnąć pewną pozycję rynkową, a tu warto powiedzieć, dlaczego my to robimy. Bo to nie jest tak, wiesz, ja jestem bardzo szczery i bezpośredni, dlatego mówię, że nie wszystko było zrobione idealnie. Bo po prostu tak było i nie będę owijał w bawełnę. Sztuką jest jakby wyciągać wnioski z tego i później już tych błędów nie popełniać. Ale dlaczego my godziliśmy się czasem na wyższe koszty, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli mieć prawie 10% udziału w rynku polskim i być na trzecim miejscu, prawie na drugim miejscu w Polsce w e-commerce farmaceutycznym? Dlatego, że rynek rośnie 30% rok do roku. Sam rynek.
E-commerce farmaceutyczny?
Tak, 30%.
Farmaceutyczny i drogeryjny, bo to jest chyba pomiesz...
Nie, mówię o samym farmaceutycznym rośnie...
30%?
Tak,
w tym roku. To chyba najszybciej rosnąca branża w e-commerce.
No, wydaje mi się, że nie znam wszystkich danych, ale myślę, że jest to top, tak? Więc sam rynek, my...
Czyli jeżeli ty rośniesz 30%, to ledwo trzymasz swoją pozycję rynkową.
Tak. Dlatego jak my, jak ja wchodziłem w biznes rodziny, to mieliśmy około 3%... 3% z kawałkiem udziału w rynku polskim. Ogólnie moja firma, to jest jakby poparte jakby tymi badaniami, wszystkimi danymi, jest najdynamiczniejszym e-commerce'em farmaceutycznym od 3 lat w Polsce, tak? Nie ma innego. Wszystkie duże e-commerce typu, nie wiem, Gemini na przykład i inne, których nie będę tutaj wymieniał, one tracą rynek na rzecz małych. Olmed jest jedynym dużym, który ten rynek jakby zabiera po prostu wszystkim, tak? Znaczy w tym większym. Ale to też ma swoje wytłumaczenie, bo po prostu jak jesteś już, jak masz 30% udziału w rynku polskim, masz, nie wiem, pół miliarda obrotu,
to
nie
jesteś.
Jest. No to nie nie jesteś w stanie po prostu tyle rosnąć.
Co spowodowało taki gwałtowny wzrost?
Bijemy się z dużymi graczami, gdzie.
Co to znaczy bijemy się?
No bo to wojna jest. Znaczy, słuchaj, ja powiem tak, te 3 lata to jest wojna, nie? Wzrost 80% w e-commerce
to jest wojna. To jest perspektywa 28-latka, tacy ludzie zdobywają świat.
Nie, no to jest, inaczej bym tego nie nazwał, nie? To jest wojna.
Ale na czym polega ta wojna?
Ta wojna polega na szybkości działania, nie? W sensie tam jest...
Szybkości działania.
Tak, tam jest, ja jak przychodziłem i na przykład ja uwielbiam technologię, uwielbiam front, wiesz, bawienie się tym e-commerce'em, to w pierwsze co kopiowałem wszystkich, nie? Tata zawsze mi mówił, patrz na tych lepszych, wyciągaj wnioski, wiesz, nie wyważaj otwartych drzwi, tylko po prostu, więc
to na początku ma sens.
Tak, więc kopiowałem, tu widziałem na stronie jedną fajną rzecz, tu drugą, tu trzecią, oczywiście to modyfikowałem, ulepszałem, tak żeby było moje, tak, ale kopiowałem, teraz wszyscy kopiują mnie. Albo większość, nie? Z naszych rozwiązań.
Coraz ciężej być innowacyjnym, bo musisz sam to wymyśleć.
Ale to tego są ludzie. I teraz właśnie widzisz, ja nigdy nie powiem, że to jest moja zasługa. To wszystko, nie? Ja mogę być liderem, tak siebie nazwę, liderem, który trzyma ster, bierze odpowiedzialność za to, ma wizję i spina to wszystko, wytycza jakąś tam drogę.
A czemu ci ludzie chcą za takim liderem jak ty iść i pracować?
Bo ich bardzo szanuję, bo DNA firmy Olmed, DNA moich rodziców jest ogromny szacunek do ludzi, niezależnie od tego, kim jest, wiesz, oddawanie tego, co ludzie nam dają, serca, nie? Nikt nie zarzuci, że został oszukany, nikt nie, jakby wiesz, ktoś przychodzi, mam na przykład wielu pracowników, którzy robią sporo dla mnie w momentach, w których no, pewnie każdy by powiedział, ja mam teraz, wiesz, czas wolny, jak przyjdą, powiedzą, kurczę, ja potrzebuję wolne, kurczę, ja potrzebuję zdalne, bo ja jakby nie mam zdalnego, znaczy okazjonalne zdalne, ale jakby nie ma zasady zdalnej pracy u mnie w firmie, to ja zawsze mówię, okej. Okay, no, może być sytuacja, w której nie możemy i wtedy wiadomo, ale tak generalizując, oddaję ludziom to, co mi sami dają. To jest na pewno jedna rzecz, więc szacunek, ale druga, że rozwijamy się po prostu, że jest wyzwanie.
Łatwo utrzymać dobrych ludzi w rosnącej firmie, bo tak. Coraz większe wyzwania przed nimi są, tak. I coraz większe możliwości awansu również, tak. Bo te stanowiska się tworzą.
Tak.
Prawda?
I nawet dostaję taki sygnał od niektórych, wiesz, może nie, że będziemy tu tak długo, jak się będziemy rozwijać, tylko ja lubię mieć wyzwania, więc fajnie tu jest, nie? Ale trzecia rzecz jeszcze, bardzo ważna. My nie jesteśmy korpo.
Co to znaczy?
To znaczy, że mam ludzi, którzy nie do końca by się odnaleźli w strukturach, co jest plusem minusem oczywiście, którzy by się odnaleźli w sztywnych strukturach, w których często nie można się... może moje jest takie, wiesz, taka obiekcja, na to, znaczy takie... porównuję to do firm, które mam w branży. Nie do wszystkich korpo, ale do tych firm, jaka tam jest kultura pracy, nie?
Czyli wy macie rodzinną kulturę pracy.
Tak. I to jest też to, że oni rozmawiają ze mną, a nie z moją asystentką, czy której nie mam, czy nie wiem... Nie ma, jest rozbudowana struktura, ale w tej rozbudowanej strukturze jest jednak, wiesz, jakaś...
Czy ona jest rozbudowana w sensie szerokości, a nie ilości warstw, tak, czy nie?
Tak, no jest, wiesz, jestem ja, jest dyrektor, no, kierownicy, no zależy w którym dziale, tak?
Ile osób zatrudniacie?
W tej spółce to jest, no, około 250, nie? Jest jeszcze jedna spółka, w której ja nie działam, bo mamy też centra medyczne. To jest 100 parę osób, 150.
Ale to są bardziej usługi, to nie jest...
Tak, i ja jakby się tym...
Ludzi też tym zajmują.
Tak.
Okay.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
To co było dla ciebie i dla firmy największym wyzwaniem w tym procesie wzrostu, no prawie razy dwa co roku, tak?
No kilka elementów, no bo pierwsza kwestia to jest to, że firma się musiała rozwijać sama w sobie. W czasie tych wzrostów mieliśmy również sukcesję. To jest drugi jakby też potężna i emocjonalna i związana z całą firmą jakaś metamorfoza. Ewolucja bardziej i no trzecia rzecz to ja sam, nie? Bo wchodząc do firmy byłem gnojkiem, który może miał fajne pomysły, energię, zuchwałość i odwagę, miał też background marketingowy, który od razu zacząłem wykorzystywać w kontekście tworzenia działu marketingu, a No teraz mam najlepszy jakby taką trochę agencję marketingową w środku. Mhm. I to mówię jakby z prawdziwego zdarzenia. I to też jest duża siła, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast wracając, no na pewno w kontekście rozwoju firmy, no to jest przy tak ogromnym wzroście zarządzanie kosztami i cashflowem, no to jest ciężka sprawa, dlatego że koszty, to tak jak związałem na przykładzie, znaczy powiedziałem na przykładzie magazynu, były wielokrotnie elementy, w których trzeba było wziąć na bargi większe koszty dla większego dobra.
Zanim przychody przyszły nawet.
No właśnie w związku z tym, żeby na przykład nie wytracić płynności, mhm. bądź żeby móc się rozwijać, bo no to też trzeba zrozumieć tą specyfikę tej firmy. My tutaj jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od producentów. Musimy robić wzrosty, tak? Musimy. No to są elementy negocjacji, ale oni są bardzo przyzwyczajeni do tego. Są pieniądze, tak zwane faktury marketingowe, czy faktury od kontraktów, które są po całym kwartale. One tam jest często marża, którą ty wrzucasz w cenę. Więc dla prostego przykładu, prosta matematyka. Masz rotację magazynu na 2 miesiące, tak? I to zdrowa rotacja w naszej branży, taka super, to jest 1,5. Osiągalna to jest 1,8, 2,2. No ale załóżmy uśredniając 2 miesiące. Terminy płatności 45 dni. Tak?
Czyli masz mniejszy termin płatności niż...
No to już ci się robi dziura...
Masz 62 dni, tak. Tam 60 dni.
I już ci się robi i dodaj do tego jeszcze
czyli
to.
Jak rośniesz, to potrzebujesz coraz więcej kapitału obrotowego.
Tak. I dodaj do tego jeszcze jedną rzecz. Te pieniądze, i to nie są małe, bo to jest, mówię, tam jest też często marża.
Te marketingowe tak,
te beki, te kontraktowe. No to nie są tylko faktory marketingowe, ale też kontraktowe. Je pracujesz, kupujesz i sprzedajesz pierwszy miesiąc, kwartał, drugi, trzeci. Rozliczasz to do 15, a jeszcze od tych faktur są terminy płatności od 30 do 60 dni.
Czyli dostajesz i taka pieniądze dziura, po 5 miesiącach od pierwszej sprzedaży.
Tak.
I po 2 miesiącach od ostatniej.
Tak. To jest, no to jest chora
czyli
sytuacja, nie?
Największym wyzwaniem, jak w wielu biznesach, ja byłem w ciuchach i w paru innych biznesach, jest cash flow.
Tak, bardzo trudny.
I zarządzanie kapitałem obrotowym.
Tak, a w szczególności jak chcesz, no bo nie dokończyłem wtedy, dlaczego my się godziliśmy, często kosztem jakby, no czy kosztem tym, tak? Nie, mniejszym zyskiem, czy nawet w jakichś momentach ich brakiem po to, żeby rosnąć. Dlatego, że jeśli rynek rośnie 30%, a rynek farmaceutyczny cały waży 40 parę miliardów złotych, a e-commerce jest zaledwie 8% tego całego rynku i rośnie cały czas, to jak ja teraz wydam 1 000 000 złotych na to, żeby zyskać rynek
klientów,
to za 5 lat bym musiał wydać 5 milionów. I to jest prosta sprawa, nie? Po to inwestujemy teraz, żeby osiągnąć pewną pozycję rynkową, żeby być duży, żeby móc też przełamać bo my teraz jesteśmy w momencie, w którym zaczęły te koszty jakby się przełamywać, czyli już nie rosnąć z przychodem razem, albo nawet czasem wyprzedzać. Chodzi mi o sam e-commerce, tylko zaczęła ta relacja się po prostu
tak jak Amazonowi, ale Amazonowi to zajęło kilkanaście lat, prawda? Bo zaczynali, jeszcze nie było wszystko tak zrobione. Zanim zaczął zarabiać, to musiał, ciągle miał te koszty bardzo blisko zysku.
Tak. No więc...
A co dla ciebie było tym największym wyzwaniem?
Wiesz co, wyzwaniem? No mówię, tak jak powiedziałem, ja wchodząc do firmy byłem gnojkiem, nie?
Miałem 25 lat.
Tak, nie? 25 lat. Ogrom rzeczy takich personalnych do rozwoju. No nie wiem, no, od prokrastynacji poprzez samo nauczenie się tej... Okej, ja to wcześniej
jak
robiłem...
Jak można prokrastynować w biznesie, który rośnie 80%
a nie, to szybciutko to zostało wyeliminowane, ale rozumiesz, tak daje, no może to było trochę wcześniej, no już nie pamiętam. No, chodziło o to, że ja wchodząc do biznesu miałem pewną dziurę cały czas swoją, którą musiałem nadrobić, no bo ten biznes sam się rozwijał, ja razem z nim, ale dodatkowo, żeby móc go przejąć i żeby przejąć tym, że ja jestem po prostu lepszy od tych, którzy wcześniej zarządzali i robię to lepiej, to musiałem po prostu mega do góry iść i dużo szybciej, nie? Więc...
I ten rozwój był wyzwaniem?
przyjemnością, wyzwaniem, ale przyjemnością.
Okay.
Bo ja to bardzo lubię, to mnie napędza, w sensie praca nad sobą, nie?
Słuchaj, to mam takie jedno pytanie, bo 25-latkowie to chodzą na dyskoteki, piją piwko, może pracują, ale niespecjalnie w tej chwili to najmłodsze pokolenie się przejmuje tak bardzo pracą, bo raczej żyją. Pracują, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować, jak to moje Gen X-owe pokolenie. Jak to jest być 25-6-latkiem, który przychodzi do firmy, 26-7-8-latkiem, który ją prowadzi? Jak sobie z tym radzisz? Jak ludzie ciebie traktują?
W firmie to jest, wiesz, tak jak powiedziałem wtedy, z jednej strony zawsze widziałem, to jest ten dziedzic, który później przejmie tą pałeczkę. Mhm. Z drugiej strony, nieważne co ja, teraz to już trochę zaczyna się wypłaszczać, ale do niedawna było tak, że ja zrobiłem wielkie wow, coś ogromnego, tak, a to było zapominane chwilę później, ale może to tak po prostu moja też świadomość, że wiesz, coś później popełniłem błąd i ten błąd był jakby
bardziej widoczny,
niż to, co zrobiłem dobrze, nie? Ale myślę, że to jest raczej właśnie domena, bo inaczej jak jesteś funderem, i każdy wie, że to ty stworzyłeś ten biznes i tyle, i to jest kropka, po prostu nie trzeba więcej mówić, a zupełnie inaczej jak wchodzisz do już stworzonej struktury, do czegoś, co ty nie stworzyłeś i ty musisz cały czas to udowadniać. To jest taki kończący się w pewnym momencie proces, pewnie, jak już ta firma stanie się...
Ona jest 9 razy większa w e-commerce, prawda?
No tak.
Kto to stworzył?
Ja z zespołem.
Okej.
Okay. Znaczy, słuchaj, nigdy nie powiem, ja już to raz powiedziałem, nigdy nie powiem, bo to nie jest prawda, że to jest moja, tylko moja zasługa. Bo to nie jest prawda. To są, jakby biznes, to fundamentem biznesu to ludzie. Nie byłbym w stanie, ja mogę mieć ogromną wiedzę na temat marketingu, IT, logistyki, handlu i tak dalej, ale nigdy nie będę specjalistą w żadnej z tych dziedzin, bo albo będę rozwijał firmę, prowadził i łączył te wszystkie klocki.
I będziesz generalistą.
Tak, no, więc generalnie to jest tyle. Ja bardzo dużo czasu spędziłem, to też było wyzwanie, na to, żeby stworzyć odpowiedni zespół. Słuchaj, 3 lata temu tabelki finansowe dostawaliśmy po kwartale. Ja przez 3 miesiące...
Po kwartale?
Tak.
To ty nie wiedziałeś, gdzie jesteś finansowo przez...
3 lata temu. Mhm. Potrafiłem dostać po kwartale tabelkę.
Okej.
Okay. No, rozumiesz,
biznes, nie? Biznes 70 milionów złotych obrotu.
Na przykład, nie? Mhm. Były takie mankamenty, rozumiesz, które były problematyczne. Wiesz, ja jestem za wyciąganiem z każdego elementu, z korporacji, z pewnych, wiesz, różnych biznesów, fajnych rzeczy i tworzenia, wyciągania wniosków i do siebie. Jakby moim problemem było to, kurczę, my musimy troszeczkę stać się korporacją, trochę
to
się ułożyć procesy.
Kiedy widzisz wyniki teraz? Finansowe i sprzedażowe?
Teraz controlling jakby handlowy jest codzienny, nie?
Czyli codziennie widzisz wyniki sprzedażowe?
Sprzedażowe, marża, przychód finansowy. No od razu jak się miesiąc kończy, nie?
Dlatego... Od razu to jest drugi czy 15?
Wiesz co, u nas zależy, w którym momencie kwartału, bo aha, my wystawiamy te faktury marketingowe, które jakby one, ich się nie da wcześniej wystawić, jak od 1 do 15. Mhm. Więc na ogół dostaję jakby tabelkę za cały miesiąc 15, po każdym miesiącu. Natomiast jak to jest jakby w środku kwartału, to tam po każdym miesiącu są jakieś faktury, szybciej, ale ich są mniejsze, więc szybciej. No jak kwartał się kończy, to równo 15, nie? Bo ja, okay, jak długo zajęło mi znalezienie, nie mamy dyrektora finansowego, ale mamy, ja mam wszędzie swoich generałów, nie? W każdym dziale mam swojego generała, który po prostu jest moim doradcą i specjalistą.
To jest wojna.
Tak. No to jest wojna, nie? No więc trzeba mieć dobrze, wiesz, trzeba mieć dobry zespół, po prostu dobrą armię. I tym mam tego generała w finansach. Nie jest on dyrektorem finansowym, jest głównoksięgowy, ale pracowała jako analityk również. Przez ostatnie 3 lata swojej pracy to był jako analityk finansowy.
Czyli rozumie, co to są finanse, tak, a nie tylko księgowość.
Tak. A potrzebowaliśmy główną księgową, ale chciałem, żeby to wykraczało poza tą rolę. Więc ona bardzo dużo takich właśnie rzeczy, których mi brakowało do tego, żeby móc dobrze kontrolować firmę, no to ona to stworzyła, nie?
Mam do ciebie pytanie, bo zapauzowaliśmy jedną rozmowę tutaj, na której mi bardzo zależy. Twój ojciec powiedział, że zostaw moją firmę w spokoju, tak ładniejszymi słowami to mówię, niż ty powiedziałeś. I po roku wróciliście do tej rozmowy. Co się stało? Czyli miałeś 25 lat, wróciłeś w czasie pandemii, zacząłeś gwiazdożyć, coś tam zaczęło działać. Ojciec powiedział, daj spokój. Po roku mieliście inną rozmowę. Co się stało?
Bardzo ważna dla mnie emocjonalnie rozmowa. Znaczy, okay. Były takie dwie. Po roku i po dwóch latach. Mm-hmm. Tak pi razy oko. Po roku przyszedł i przyszedł. No to było może przy jakiejś rozmowie, ale no, powiedział, że widzę, kim się stałeś. Widzę, że stałeś się jakby godnym partnerem. Cieszę się, że to się zaczęło, ta sukcesja. Działaj. I wtedy...
Jak się poczułeś?
No, kurde, powiem ci, że to był jeden z ważniejszych momentów w moim życiu, kiedy taka niewidzialna chęć udowadniania po prostu jakby się
spadła w dół.
Ale ta negatywna, ta, która przejawiała się w takim...
No ja ci pokażę, tak?
To jest fajne, ale ja miałem, często mi się pojawiała, że ja trochę taki, w taki sposób narcystyczny, miałem elementy narcystyczne w sobie i to też zawsze było takie zmieszane, no jak można być narcyzem, skoro widzi się błędy w sobie i chce się je ciągle poprawiać. No ale no, w sposób negatywny ta chęć udowadniania się, po prostu taki show off, może trochę byłem... Nie, no nie, nie chcę tego...
Tak mastermindowo zapytam. Nazwij to uczucie.
No, zeszło ze mnie ciśnienie. Okay. Po prostu.
Ulga.
Ulga. Potężna ulga.
A druga rozmowa?
I satysfakcja. No druga rozmowa to była już taka, kiedy on powiedział, no robisz to lepiej ode mnie, nie? Robisz to lepiej ode mnie.
Po dwóch latach.
Tak. Powiedział, wow, że ja tego już nie ogarniam. To już poszło za daleko. I wtedy, bo wtedy poczułem, okej, okay, on uznaje mnie za godnego jakby partnera, no ale wiesz, cały czas, nie? Tu to było takie nawet uznanie, takie totalne
wspólnik.
Uznanie i teraz mam relację taką z tatą, że on się pyta mnie o pewne jakby decyzje podejmowane w całej jakby biznesie rodzinnym.
W różnych spółkach.
Tak, tak. Że to jest jakby wymiana doświadczenia i wymiana zdań, a nie takie coś, wiesz, jak ja powiem na przykład, tato, no nie masz racji, bo to on, wiesz, rozważa to. Wcześniej to w ogóle ty się nie znasz, ty nie masz, jakby wiesz, ja
i tyle. Czyli stałeś się partnerem do dyskusji.
Stałem się partnerem. Z drugiej strony on bardzo często, bo słuchaj, najlepsze połączenie jest energia i świeżość z doświadczeniem, nie? Mhm. I to jest po prostu jak te dwa światy ze sobą potrafią koegzystować.
I rozmawiać.
Przede wszystkim rozmawiać. To jest, co można góry, bo ja uważam, że w rodzinie jest siła, tylko trzeba jakby, to jest wspólnicy, przyjaciele, okej, okay, ale najbliższa rodzina to jest siła, nie? I tylko trzeba ją po prostu umiejętnie zbudować.
Okej. Okay. Opowiedz teraz z perspektywy tych lat i swojego doświadczenia, trochę patrząc z zewnątrz, jak ci się uda, co spowodowało, że ten proces sukcesji wam się udał? Bo to nie jest oczywiste, że procesy sukcesji się dzieją. 8% sukcesji w Polsce, 8% dzieciaków w ogóle chce brać sukcesję i nie wszystkie te procesy wychodzą. Co spowodowało, że to wyszło w waszej rodzinie? Bo ty masz brata, są rodzice, tych biznesów jest kilka. Co spowodowało teraz z perspektywy tych doświadczeń teraz, że to zadziałało? Powiedziałeś jedną rzecz, która była bardzo ciekawa, że poszedłeś pracować bez wynagrodzenia przez pierwsze parę lat, tak?
Sukcesja, zacznijmy od samego początku. Sukcesja zaczyna się od wychowania. Po prostu.
W sensie... Okay, mamy chyba tytuł odcinka.
Znaczy sukcesja zaczyna się nie wtedy, kiedy chcesz przyjąć firmę. I zacznijmy od tego, że dobra sukcesja to jest według mnie jakby coś, co zaczyna się od rodziców. Mhm. Bo w tym wszystkim są emocje. Po pierwsze, czy ten syn, czy córka, czy syn nadają się. Bo nie każdy ma gen przedsiębiorczości.
Mhm. Nie każdy chce.
Nie każdy, właśnie, to jest clue. Bo są ludzie, którzy, masz kilka typów, może nie sukcesorów, bo ja to chyba źle to nazwałem, nie typów sukcesorów, tylko
Osobowości
dzieci jakby z tych przedsiębiorczych, jak już patrzymy na te przedsiębiorcze rodziny. Masz osobę zniszczoną przez złe wychowanie rodziców mentalnie, równa się banan, tak? Mhm. Osoba, która potencjalnie nigdy się nie stanie sukcesorem.
Chce tylko nagrody bez pracy.
Tak, bez ciężkiej pracy, nie potrafi pracować, raczej wydawać niż tworzyć wartość. Mhm. Drugi to jest taki, który może być zniszczony przez swoich rodziców i totalnie nie chce mieć z tym biznesem, ani w ogóle z biznesem nic wspólnego. I albo, wiesz, idzie w jakąś tam inną stronę. Często też fajne rzeczy osiąga, ale na przykład idzie do korpo czy na etat i okej, okay, to jest fajna droga też, bo to moja droga nie jest tą najlepszą. Każdy powinien dostosować do siebie. Tylko uważam, że to jest niewykorzystany potencjał i porażka rodziców, a zdecydowanie porażka rodziców. Masz takich, którzy, bo nie każdy biznes da się przyjąć, nie każdy biznes jest fajny, może branża nieciekawa, może jest już tak ułożony, że tam, no, jak ja bym miał przyjść, wejść do biznesu, którym nie mam pola, wiesz, do rozwoju, tak, to ja bym go nie przyjmował, no bo po co mi to, po co mi skapująca kasa na konto, ja chcę, wiesz, bitwę, nie, jakąś i tyle, więc robią swoje biznesy, tak, i to też fajnie. Masz takich, którzy wchodzą w biznes rodzinny, ale często mają 10 lat i nadal nie przeszli sukcesji. Mhm. I to jest ogromna grupa.
To pierwsze pokolenie nie puszcza biznesu, nie?
Tak. No i oczywiście masz tych, którzy tę sukcesję dokonali. Kropka. To ja to tak sobie tak obserwując.
To teraz wracając do waszej sukcesji. Co spowodowało, że ona zadziałała? Czy ona zadziałała? Bo rozumiem, że ty to tak odbierasz. I co spowodowało, że może działać?
Moim zdaniem jakby czynnik pierwsze to właśnie zaczęła się od momentu wychowania, kiedy ja bardzo zawsze byłem zafascynowany życiem rodziców. Mhm. Miałem bardzo wymagających rodziców, którym, szczególnie tatę, który, wiesz, zawsze było mało, zawsze mogło być lepiej i tak dalej, ale w tym wszystkim była miłość, nie? Mhm. I ja i kocham moich rodziców, i powiedziałem im, albo jeszcze, żeby nie było tak, że jestem takim totalnym zuchwalcem, to mówiąc, że zrobię tą sukcesję, dodałem, że będę ich emeryturą. Co mojego tatę do pewnego momentu wkurzało, nie? Słowo emerytura. Ale tak, uważam, że dzieci mogą być emeryturą rodziców w tym wypadku.
Jeżeli dobrze poprowadzą biznes rodzinny, tak, i zapewnią im środki na emeryturę, tak?
Tak, ale przejmą problemy po prostu, nie? Przejmą problemy, pozwolą mieć drugą młodość, tak?
Czyli oni w pewnym sensie przestają być operacyjnie zaangażowani, tak, ale to doświadczenie, o którym mówisz, i ta wiedza ciągle jest na wyciągnięcie,
tak,
ręki.
Tak, tak. I co? I wychowanie, więc ja miałem miłość, miałem i do rodziców, nie miałem negatywnych emocji związanych z nim, chociaż często się kłóciliśmy, były różne problemy, ale ta miłość, bo często obserwujesz, że po prostu nie ma miłości w rodzinach, nie? Tam jest, kurczę, albo akcja, ty masz być najlepszy i w ogóle u mnie też tak było, ale jakoś dało radę to połączyć, wiesz, z uczuciami, z dobrymi emocjami, więc to wszystko było wymieszane, to oddanie. I jakby druga rzecz to jest zafascynowanie samym biznesem, bo ja uczestniczyłem w wielu rozmowach. Mhm. Rodzice karmili moją ciekawość. Sam byłem bardzo ciekawy świata, ale oni nie ucinali tego, tylko zawsze mi jakby dosypywali tego, dolewali tej oliwy do ognia, nie? Więc ten ogień mógł po prostu rozkwitać i rosnąć, nie? A nie być gaszonym. Więc sam ten proces wychowania to był pierwszy, uważam, element udanej sukcesji. Choć oczywiście to teraz tak ogólnie brzmi cukierkowo, ale było bardzo dużo złych elementów też, jak wszędzie. Drugi, to na pewno zbudowanie jakby pewnego backgroundu u siebie, jako ja, czyli wchodząc mogłem coś wnieść i wcale nie musiałem pracować od, wiesz, magazynu do wyżej, tylko nie, oczywiście nie wchodząc od razu na pozycję jakąś tam dyrektorską, będąc no-name'em, ale mając jakiś background, na pewno zuchwałość. Jak ktoś oglądał serial Sukcesja, no to kurczę, wszystko fajnie, ale jak ty, to jest przeciąganie liny, nie? Sukcesja. To jest proces dwóch stron, zawsze. Z sukcesora i inwestora. I to jest idealne określenie do przeciągania liny, bo ktoś zabiera, ktoś oddaje. ktoś musi się nauczyć zabierać i tyle, po prostu akcja i ty musisz mieć tą siłę i zuchwałość do tego, żeby wyrwać, co uważasz, że jest twoje.
Ale ktoś musi się nauczyć oddawać.
O, i to jest, dlaczego sukcesja się bardzo często nie udaje. U nas było to elementem pewnie tego, że rodzice już byli zmęczeni i nawet jak tego nie potrafi świadomie nazwać, to w podświadomości u taty już coraz bardziej się rodziła ta myśl, kurczę, no ja już tego, wiesz, problemu nie chcę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pewnie, no nie będąc w 100% szczery, jakąś na pewno kropką nad i w tym całej emocjonalnej wędrówce była operacja taty, dlatego że tata do pewnego momentu jednak kurczowo z tej dumy i tak moje takie odczucie z tej dumy i z tej obawy przed tym, że wiesz, jednak on coś odda i już nie będzie tego miał, tak mi się, tak sobie to tłumaczę, no było ciężko, ale jak on się otarł o śmierć, to spojrzał na to z zupełnie innej perspektywy. Nie? Ja widziałem...
Takiej wielopokoleniowej.
Tak, ale też z tego, że kurczę, no jak ocieramy się o śmierć, to kurczę, to chcemy jednak zmienić trochę ten styl życia i jednak to wszystko już staje się mniej ważne. A ten odpoczynek jeszcze bardziej wychodzi naprzód. Tą chęć, wiesz, podróżowania, tak? To zwiedzenia świata, no nie wiem, używania tego świata, tak? No i ja się stałem też i jeszcze jedną rzeczą, no prosta piłka, jak stać się sukcesorem, tak stworzyć sytuację, w której będziesz najlepszym pracownikiem u siebie w firmie, który, no jaki jest najlepszy pracownik, nie? No taki, który rozwiązuje problemy i bez którego sobie nie wyobrażamy po prostu życia. Więc ja robiłem wszystko, żeby stać się najlepszą prawą ręką swoich rodziców, po prostu. Zabrać im te wszystkie problemy, spowodować, że mama będzie mogła znów, wiesz, bez problemu
czyli
zasypiać.
Czyli bardziej się skupiałeś na rozwiązywaniu problemów w firmie i w rodzinie, niż na tym, że musisz przejąć biznes i to jest władza, prestiż i pieniądze.
Nie. To w ogóle, wiesz co, ta władza, prestiż i pieniądze, uważam, że to nie jest, mnie cieszy sama droga i przygoda, a to jest pochodna tego wszystkiego, niż to, że ja nigdy tego nie robiłem po to, żeby jakby pieniądze są ważne, bardzo ważne i to w ogóle nie ulega wątpliwości, to narzędzie do tego, żeby mieć, wiadomo, tak, wszystko, co się chce i nie martwić się, ale ja zawsze wiedziałem, że te pieniądze będą, po prostu. Jakby nie jest to sam cel sam w sobie, bo po prostu wiem, że one będą. No. A władza przyjdzie wraz z jakby z tym kolejnym etapem, nie? Więc nie, po drugie, wiesz, dlaczego ja na przykład zamknąłem się, bo był moment, w którym ja bardzo byłem otwarty jakby wizerunkowo social media, zamknąłem się, no bo nie miałem na to czasu, rozwiązywanie...
Skupiłeś się na pracy.
Tak, ale też ja cały czas nie czułem, że jest odpowiedni moment, żeby, wiesz, może to jest zły przykład z tymi social mediami, na przykład takie wywiady, nie? Nie czułem długo, że to jest dobry moment, żeby zacząć mówić coś o sobie, bo po prostu uważam, że trzeba było jakby zbudować ten odpowiedni background. I tak samo jak ten wywiad, tak samo jak władza, nie? No to jest po prostu pochodna tego wszystkiego.
Jakubie, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, że zadajemy naszym gościom te same pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy?
No.
Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjąłeś w swoim życiu?
Teraz z tej perspektywy to powrót do Łodzi. Po prostu.
Telefonie od mamy.
Tak, powrót do Łodzi i zostanie w biznesie rodzinnym. Pewnie było jeszcze kilka.
O jednej.
No to na ten moment, w tym momencie z tej perspektywy uważam, że to był najlepsza decyzja.
Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Rozwijanie biznesu, budowanie. To daje mi najwięcej satysfakcji.
I a energii?
Energii. Aktualnie też jakby jakieś osiągnięcia, ale sport. Sport, zdrowy tryb życia, który nie był, bo nie odpowiedziałem na to pytanie w pełni, jak to tym 25-latkiem być. To nie zawsze tak było, że wiesz, są też ciemne strony wychowywania się. Nie wiem, czy kontynuować to.
No, dajesz.
Są też ciemne strony, wiesz, takich... No bo...
Dostępu do pieniędzy.
Dostępu do pieniędzy, nie? No w sensie...
Jakie to są ciemne strony?
Ja jestem, zawsze byłem człowiekiem, który chciał szybciej dorosnąć, mhm. który lubił bardzo zabawę. Jestem, wiesz, ekstrawertykiem, lubię zabawę, lubię kobiety, tak? No i wiesz, w tym całym procesie bardzo dużego rozwoju osobistego firmy były też złe nawyki, jak odstresowanie się imprezą i kiedy jesteś młody i no dobra, nadal jestem młody, ale już się tak nie czuję w pełni. W sensie, jak masz te 25 lat, to regenerujesz się szybciej i wiesz, pójdziesz, zaszalejesz w weekend, a w poniedziałek jesteś gotowy. Ja rok temu pod wpływem ogromnego po prostu stresu, ja miałem takie momenty, wiesz, że mi wypadały włosy, pociły się ręce przez cały dzień, zimno wychodziło, no jakby reakcja ciała była po prostu no potężna, no to czułem, że już się tak nie regeneruje. No więc ja ale też uważam, że ja musiałem przeżyć duże rzeczy w swoim życiu, żeby wiedzieć, jak to smakuje.
Zawiesiłeś się. Co takiego się stało?
Po prostu no, imprezy i cała otoczka wokół tego, tak? No, to okay. jest tak, ja dużo w swoim życiu imprezowałem. Po prostu.
A już nie imprezujesz?
Nie. Odciąłem całkowicie.
Na czym się skupiasz?
Nie no, teraz to się skupiam, znaczy ja i tak byłem, wiesz, 100% skupiony, znaczy 100%, no. Dobrze, nie 100%, no byłem, była jakiś element w ostatnich latach właśnie między innymi taki, który coraz bardziej za ten problem jakby, znaczy ten problem przeszkadzania w tym skupieniu się na 100% rósł, tak, przez te lata. Więc teraz to jakby 100% skupione na biznesie i bez żadnych rozpraszaczy. Natomiast no to tylko trzeba było dojrzeć. No. Odciąłem jakby całkowicie alkohol.
Nie pijesz?
Nie piję w ogóle. I czuję się najlepiej, naprawdę. No, nie pamiętam, kiedy tak dobrze się czułem. To jest jakby dziesiąty miesiąc, w którym zero alkoholu. Na imprezy, wiesz, chodzę, ale to już nie jest to samo.
Zupełnie inaczej imprezy wyglądają bez alkoholu, nie?
Tak, aczkolwiek ja jakby nie mam problemu z tym, wiesz. Lubię, w sensie znam przypadki takie, że jakby brak alkoholu to zero imprez.
Nie, bo one po prostu inaczej wyglądają.
Tak, na pewno tyle nie siedzisz, nie? Już się nie chce siedzieć do 6 nad ranem, bo już jednak 24, ja już jestem, wiesz, zmęczony. Tak, zaczęły się problemy z jelitami, chociażby.
Z nerwów.
Z nerwów na pewno, ale też ze złego odżywiania, z tego typu...
To jak wygląda teraz twój typowy dzień?
Rutyna, zacząłem, wiesz, na pewno naprawiłem sobie rytm dobowy, tak, bo ja nocnym markiem jestem, zawsze lubiłem chodzić późno spać, staram się coraz bardziej schodzić w dół, jeśli chodzi o pójście spać.
O której chodzisz spać?
Nadal wydaje mi się, że późno, 24.
A o której wstajesz?
7:30.
Czyli masz te 7-8 godzin.
Tak, tak, kurczę, ja nie jestem, znaczy wiesz, 1-2 dni góra, nie? Ja 8 godzin muszę.
Co robisz rano?
Wypadłem teraz z tego rytmu, staram się przez pierwsze 2 godziny nie dotykać telefonu. Jak wstanę.
Czyli wstaniesz o 7:00 do 9:00 nie dotykasz telefonu?
No teraz dotykam właśnie, bo wypadłem przez jakieś tam ostatnie problemy, które miałem, wiesz, od razu maila. Pierwsze co patrzę, to otwieram, ile jest zamówień. Czy wszystko jest okej, czy się coś nie zepsuło. Maile, tak, Bitrix, czy tam jakieś wiadomości nie ma. A to od razu kortyzol do góry. Pierwsze co, jak ja jeszcze jestem na poduszce i biorę telefon i patrzę, co tam się dzieje.
Czyli masz telefon przy łóżku.
No, okej, trochę dalej już, ale i tak jak go biorę, to jest taki nawyk po prostu. Ja już z niego wyszedłem, ale wiesz, jak się zaczęły problemy i musiałem jakieś tam związane z marketplace'ami i to wiązało się z tym, że musiałem... To po prostu, no, znów zacząłem na to patrzeć, nie mogę z tego teraz wyjść.
O której jesteś w pracy?
Różnie. 9:00, 10:00, jakoś tak, nie? Dosyć późno. I też siedzę późno.
O której siedzisz?
19:00. Na ogół tak, treningi mam 19:30, więc wychodzę.
I trenujesz wieczorem?
Tak.
A masz jakąś rutynę rano, oprócz tego, że starasz się nie patrzeć na
oddychanie
telefon?
Metodą Wim Hofa. polecam każdemu. To jest dla mnie jeden z największych game changerów.
Ale robisz zimne prysznice i te straszne rzeczy?
Tak, tak. Zimne prysznice też uwielbiam. To mi sprawia naprawdę dużą przyjemność, zimne prysznice.
Teoretycznie to rozumiem. Praktycznie nigdy nie sprawiło mi to żadnej przyjemności.
Ja lubię saunę, tak, z pozycją na zimno, ale oddychanie metodą Wim Hofa. Kurczę, rano to wchodzisz, wiesz, w dzień jak w masło, nie? Po prostu tak na chillu, ale wieczorem, jak jest stresujący dzień, to ja czuję, jak robię to oddychanie na łóżku przed snem. Po pierwsze, że sen jest zupełnie inny i zasypiasz łatwiej. Ja czuję, jakby mi się te jelita, wiesz, tak odblokowywały, nie? Po prostu mega
stres
sprawa.
Z siebie wychodzi.
Tak, mega sprawa i to jest takie moje odkrycie. Śniadanie, no i do pracy.
A co robisz po treningu?
Na ogół włączam Netflixa.
Okej, czyli nie pracujesz wieczorem?
Nie. Wiesz co, w tamtym roku pracowałem, wychodziłem z biura 23-24.
Ale teraz pracujesz 9-10 godzin, tak praktycznie, z tego co mówisz, tak?
No tak, ale wtedy pracowałem dłużej. No i to się źle skończyło. W sensie staram się na 80% działać, ale cały czas, bo też zauważyłem, że mój charakter i często takie charaktery właśnie jak mój, to jest taka sinusoida, nie?
120%, a potem 20%, bo więcej
nic
nie ma
siły w naturze, nie?
Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
Bardziej zacząć, ale przestać?
Nie. Jak gotujesz, to dokładanie do patelni powoduje, że te smaki przestają się robić. A czasami jak wyjmiesz jedną rzecz z patelni, to ta potrawa smakuje dużo lepiej.
Okej, rozumiem.
To co by spowodowało, że ta potrawa smakowałaby lepiej, gdybyś przestał teraz robić?
Słuchaj, ten biznes, który prowadzę, z jednej strony jest szczęśliwy, daje mi dużo satysfakcji, szczęścia, z drugiej nieszczęścia, więc i stresu, więc pewnie gdybym się przestał tak rozwijać.
To tak jak ja mam, że mógłbym przestać prowadzić audycję, wtedy miałbym dużo czasu.
Ale nie da się tak już rosnąć, wiesz? Nie, dlatego to jest cel
następny. Musicie mieć rozsądniejsze tempo wzrostu.
Tak, nie ma opcji, bo to jest zabójstwo. Po prostu, po drugie, ja nie jestem funduszem i ja nie mam środków do tego, jak, wiesz, wielkie tutaj, wielcy gracze, żeby po prostu się rozwijać, nie? Więc tyle. Nie będę się już tak rozwijał.
Jaką masz supermoc?
Wyciąganie wniosków, praca nad sobą. To jest moim zdaniem największa moja supermoc.
Autorefleksja.
Autorefleksja, tak.
Piękne słowo, uwielbiam je. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Ci ludzie, którymi się otaczamy, ci ludzie, którzy są wokół nas, mają na nas największy wpływ. Mhm. No bo najwięcej z nimi rozmawiamy. Jak budujesz te kręgi?
Po pierwsze, nienawidzę pozerów i nienawidzę ludzi, którzy mają o sobie zbyt wysokie mniemanie, arogancję. Nienawidzę arogancji. To na mnie działa po prostu jak płachta na byka, a takich ludzi jest mnóstwo i wspólnie ich znamy, więc tacy ludzie po prostu są bardzo ciężcy do współpracy, więc pierwsza sprawa to jest szczerość, bezpośredniość. Oczywiście, jeśli ta arogancja jest związana ze szczerością, to okej. To są takie pierwsze czynniki, które dla mnie jest ten. Ja uważam, że mam przyjaciół, którzy niekoniecznie są przedsiębiorcami. Może oni mnie nie rozwijają na tle biznesowym, ale ja jestem sumą doświadczeń i ludzi, których spotkałem na swojej drodze i tu rozwój ten i ten w dużym stopniu jakby dali mi wartość moi przyjaciele, po prostu, których znam od wielu lat, nie? Więc ja mam wewnętrzny krąg jakby takich ludzi związanych z biznesem. Między innymi po to też chciałem dołączyć do grup przedsiębiorców, takich jak Master Hub.
Bo jesteś w Mastermindzie od kilku miesięcy.
Tak. Bardzo, bardzo to doceniam, bo właśnie obudziłem się w nowym roku z taką myślą, że znaczy to już tam się budowało, powiedzmy, już się to budowało, że przestałem się czuć najgłupszy w pokoju, a ja bardzo lubię to uczucie, więc chciałem znów się tak poczuć i mieć challenge umysłowy, taką właśnie, nawet nie chodzi o sam networking, tylko po prostu taką drogę intelektualną, stymulantów różnych ludzi, no i tak, to jest odpowiedź na to.
Jesteś po kilku spotkaniach Masterminda. Jakie wrażenie to na tobie zrobiło?
No właśnie jest odpowiedzią na to, co powiedziałem.
A, czyli pokój ludzi mądrzejszych od siebie.
Tak, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakby, wiesz, może z różnym, ja uważam, że nawet jak, że w każdym człowieku, nawet tym najgłupszym teoretycznie, jest ziarenko czegoś, co jak
można się nauczyć.
Czegoś, co możesz wyciągnąć i się nauczyć, nie? Więc nie mówię, że w mastermindzie są najgłupsi ludzie, ale właśnie nie. Tam są ludzie, którzy są na różnym etapie rozwoju, ale też w różnych firmach, w różnych branżach, w różnym wieku, więc nie ma lepszego miejsca, jeśli się spotyka i też takie wąskie, moderowane grono, które jakby razem wypracowuje tą wartość. Mhm.
Ta grupa też jest dość ciekawa, bo tam jest, jeśli dobrze pamiętam, 5 osób przed, w trakcie lub po sukcesji, nie?
Tak.
Że też jest dość dobrze dobrana tutaj. To fajne. Opisz 3 rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata.
Więcej podróżować. Nie do końca wierzę w coś takiego jak work-life balance, ale bym chciał jednak, znaczy nie wiem, znaczy zależy w jakim etapie życia, więc może bym chciał mieć taki etap, w którym ten balans jest w kontekście emocjonalnym, mniej stresowo.
Popełniłem taki tekst na LinkedInie, work-life integration, polecam. Wyślę ci linka.
Okej, dobra.
Zamieścimy też tutaj.
Dobra. Więc podróże, większy work-life balance i rodzina.
To już mówiłeś na początku.
Tak.
Czego nauczyła cię pandemia i wojna i to wszystko, co się działo? Bo zaczęliśmy żyć w bardzo dynamicznych czasach. Tak się wydaje, że do 2019 roku tak fajnie było, pieniądz był tani i wszystko było okej. I teraz nagle bardzo dużo rzeczy bardzo szybko się zmieniło w naszym otoczeniu.
Na kryzys to okazja. W sensie źle, żeby to jakby bardzo.
Ale
tak
opowiadałeś o tym w wywiadzie.
Wchodzę w to tak bardzo bez emocji. Mhm. Jakby to jest tragedia i jakby to jest nam numer jeden. Mówiąc jakby czysto, wiesz, z punktu widzenia jakby takiego przedsiębiorczego, no to na pewno kryzys to jest okazja, na której można w jakiś sposób urosnąć, ale niekoniecznie no oczywiście, znaczy nie na krzywdzie jakby innych, tak? Ale wtedy zawsze się jakby zmienia przetasowanie na tym rynku, nie? Ktoś traci, ktoś zyskuje i warto po prostu czuć to wszystko. To jest to, że ludzie są w stanie, to zawsze wiedziałem, tylko bardziej to jakby widziałem, że ludzie, w ludziach jest piękno, ale też zło, po prostu. Mhm. I to jest ciągła walka między dobrem a złem. I że nie można wierzyć i być tak idealistycznie, młodzieńczo ufny. Mhm. I zdrowie. A czy to nie dała mi pandemia, tylko raczej ta operacja mojego taty
no,
i moje własne.
No to ten sam okres u ciebie.
No
nie?
Tak, i moje własne poczucie, bo ja wiesz co, jak zawsze miałem, czułem się niezniszczalny, nie? Czułem, że wiesz, tytan tutaj, akcja.
A potem PESEL zapukał.
Tak, no to kurde, zaraz 30, nie? 2 lata. Nie, no to wszystko, pandemia.
Pogadamy za 20.
Tam pandemia, operacja mojego taty, który wygląda, wiesz, jak 40-latek albo 35-latek, wiesz, surfer, długie włosy, wysoki, szczupły. No normalnie, wiesz, on przez większość życia wyglądał lepiej ode mnie niż jego syn 20-paroletni. Więc i ten tytan otarł się o śmierć, a później ja jeszcze zacząłem czuć, jak to wszystko, wiesz, na mnie i jakieś, wiesz, stany depresyjne, stany lękowe, tego typu rzeczy, wypalenie, bo już to przeżyłem, to no, zaczynasz mieć wake up call, że jednak nie jesteś niezniszczalny, a to jest potrzebne.
Książka, która?
Atomowe nawyki.
O, moja ulubiona.
Tak. Wiesz co, no moją teraz aktualnym takim czymś, nad czym pracuję, to jest dyscyplina, nawyki co do zasady, tworzenie jakichś swoich nawyków, bo prawda jest taka, że ja oczywiście to jest proces, tak, ale ja przez wiele lat, to jest też jakaś tam ciemna, może nie ciemna, no, trudno nauczyć, jednak się dostaje bardzo dużo, trudno się nauczyć pewnej dyscypliny, więc to jest coś, za co ja bardzo szanuję mojego tatę, bo on jest tytanem pracy i tytanem po prostu dyscypliny. No i to jest taki po prostu jakby wniosek, lekcja, nie ostatnia pewnie, ale jedna z ostatnich kluczowych, myślę, której muszę się nauczyć od mojego taty, to jest właśnie żelazna dyscyplina.
Jakubie, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
że największym aktywem, jaki możecie mieć, to są wasze własne dzieci.
O, dziękuję ci ślicznie.
Tak jest moje zdanie.
Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję.
Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. Do zobaczenia.